Witam bardzo serdecznie, bardzo się cieszę, że mogę być znowu pośród Was i to w takim dniu, na takiej uroczystości. Sprawdźmy tylko, bo ja jestem nauczycielem, zawsze sprawdzam. Podręczniki są?
Są.
Ja chcę zobaczyć. Bardzo się cieszę. To jest... Ja sobie nie żartuję. Ja naprawdę jestem na tym punkcie, mam takie lekkie skrzywienie, ale ze zgrozą obserwuję młodych ludzi dzisiejszych, które nie potrafią się, naszych ludzi, nie potrafią się posługiwać Bibliami swoimi, tak? I nie wiedzą, co gdzie znaleźć. W komórce tak, jakieś jedno słowo się przypomni, to w komórce można znaleźć. Ale gdzie jest ta epoka, kiedy nosiło się ze sobą Biblię, siadało się, pokazywało się sąsiadowi, tu czytamy, dzieci się uczyły czytać przy okazji z Biblii, prawda? I uczyliśmy się na pamięć i dzieci wychodziły na pamięć, recytowały Słowo Boże. Dla mnie to jest bardzo, bardzo ważne. I bardzo się cieszę, kiedykolwiek jeszcze mogę, bo już z wiekiem zauważam, coraz trudniej jest mi się uczyć na pamięć. Coraz trudniej. Także to, ile mnie przymuszono, że tak powiem, przymuszono mnie do nauki Biblii, to bardzo procentuję i dzisiaj jestem bardzo szczęśliwy, kiedy czy zasypiam, czy budzę się, myślę o Bożym Słowie, kiedy rozmawiam z kimś, myślę, jak odpowiedzieć, co mówi Boże Słowo. Nie to, co mi się wydaje, ale co mówi Boże Słowo. Prawda? Więc 8 rozdział Listu do Rzymian, otwórzmy już sobie. 8 rozdział Listu do Rzymian, powiem coś niezwykłego i kiedy mam spotkania z młodzieżą, to czego ich uczę? Mówię, no co my robimy? Uczymy się czytać Biblię. Więc jeżeli ktoś przychodzi na nabożeństwo, nie ma ze sobą Biblii, to po prostu traci czas. Jak jestem nauczycielem w szkole, ktoś nie ma podręcznika, on mi tylko przeszkadza. Ja robię się wtedy wredny po prostu dla osób, które mi przeszkadzają, bo nie mają Biblii, nie mają podręcznika ze sobą w szkole, tak? Ja będę bardzo miły, ale zawsze będę sprawdzał. Pamiętacie, jak dowiecie się, że ja przyjeżdżam, trzeba wziąć Biblię ze sobą i mieć gotową do pokazania, to jest moja Biblia, tak? Pytam się często młodzieży, co czytałeś w tym tygodniu? Powiedz mi, co czytałeś? Nie pamiętają w ogóle, co czytali. Nie umieją zinterpretować, nie umieją w ogóle zobaczyć w kontekście, o co tutaj chodzi, tak? Później mają różnego rodzaju pytania. To jest strasznie ważne, żeby Duch Święty prowadził nas w czytaniu, odkrywaniu Bożego Słowa. I zaraz to powiem, zaraz to pokażę bardziej tak konkretnie. Takie skojarzenie mi przyszło tylko do głowy, bo właśnie aż policzyłem, ile was? 6, tak? No właśnie, w Polsce taka sensacja, prawda? 6. No tu proszę bardzo. 6. I to jest zawsze szczęśliwy moment w rodzinie, prawda? Kiedy się rodzą dzieci, przychodzą na świat, a to jest coś jeszcze bardziej szczególnego, bo pastor przecież już ma swoje dzieci, a tu jeszcze raz wita je do swojej rodziny, tej duchowej, tak? To jest naprawdę absolutnie szczególne, dlatego że tutaj, kto ma już tam więcej niż 50+, tak, ten wie, że jak ciężko spotkać się z tą rodziną. I ten każdy, to spotkanie, to często, przynajmniej mówię o normalnych rodzinach, to jest skrawek nieba, tak? Kiedy mogę zobaczyć swoje dzieci, kiedy mogę zobaczyć swoje wnuki, to nie jest aż takie częste, jakby człowiek chciał. I tak czy inaczej jesteśmy gdzieś tam rozdzieleni. A to, że jesteśmy w Bożej rodzinie, oznacza, że tak naprawdę, choćbyśmy tu na tej ziemi byli rozdzieleni w jakikolwiek sposób, bo ktoś może po prostu umrzeć, tak? Ale będziemy zawsze razem, tak? Będziemy zawsze z Panem, będziemy zawsze ze sobą jako rodzina Boża, jako rodzina Boża. I to jest coś pięknego. Jeszcze jedna taka refleksja, zanim przejdę do tekstu. Macie taki czasami dylemat w zborze, że jak ktoś jest, powiedzmy, młodym człowiekiem, on jest na przykład urodził się w kościele, tak? Czyli jest z rodziny wierzącej i on dorasta. Jak zwracać się do osób innych, tak? Weszło w zwyczaj u nas ciociu i wujku, prawda? Są wujaszki i ciocie. Jest taki zwyczaj tu, prawda? Ja nie mam z tym żadnego problemu. Nawet kiedy byłem pastorem, jestem pastorem, na starszych osób mówię wujku, ciociu, chociaż to jest brat i siostra. Ale tak, myślę, że to ze wschodu gdzieś przyszło, tak? Nawet dobry sąsiad to też jest dobry wujaszek czy ciocia. Jakoś tak to chyba funkcjonuje w takim... Ale to w dalszym ciągu mówi o rodzinie. Tylko, że wujek i ciocia to gdzieś tam jest dalej. A tu jest brat i siostra. Tak? I to jest takie ciekawe zjawisko, że córka teraz będzie twoją siostrą. Tak? I tata będzie moim bratem. Ale za dużo im pozwalać nie można. Też o tym zaraz powiem. Nie ma pozwolenia na spoufalanie się. Kochani, List do Rzymian, 8 rozdział, o synostwie chciałbym powiedzieć. Czy jest córkostwo? Nie, ale córkostwo się łączy w tym synostwie, tak? Także córki, nie czujcie się pominięte w jakiś sposób tam odstawione gdzieś na bok. Przeczytam tylko ten fragment od 14, 15, 16, 17 wiersz. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba, Ojcze. Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Co to jest to synostwo? Co to jest ten duch synostwa? To jest status, który został nam nadany. To nie jest to, że my się rodzimy i od razu jesteśmy dziećmi Bożymi. Wszyscy są dziećmi Bożymi. Nie. Tak? Jesteśmy owszem w jakimś sensie dziećmi Bożymi, dlatego że wszyscy jesteśmy z Adama i Ewy, wszyscy jesteśmy takim stworzeniem, ale to nie jest to dziecięctwo, to nie jest to synostwo, o którym tutaj mówi nam apostoł Paweł, o których uczy nas Pismo Święte. To jest status, nowy status. Rodzimy się pod przekleństwem. Rodzimy się jako naczynia gniewu, na których Bóg może wyładować swój gniew. Ma prawo zrobić z nami, co zechce. Boża sprawiedliwość, każdy otrzyma sprawiedliwie od Boga. Każdy. Ale niektórzy otrzymali łaskę. To, o czym śpiewaliśmy, to, co wyrażaliście, niektórzy nie otrzymali sprawiedliwości, ale łaskę. Bo o to nam chodzi. Gdybyśmy otrzymali sprawiedliwość z ręki Boga, Bóg musiałby nas zabić. Bo jesteśmy grzeszni. Bo my zbuntowaliśmy się przeciwko Bogu. My jesteśmy tymi, którzy synostwo, nowy status, otrzymałeś łaskę. To jest coś absolutnie nowego. I to jest coś, z czym ci chrześcijanie tutaj się zmagali. Pastor Marcin zakończył właśnie na tym 14 wierszu. Mówi, grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Pod łaską. Co to ma takiego szczególnego w sobie? No, jedna z takich rzeczy, które przychodzi mi na myśl, kiedy myślimy, nie wiem, czy wy sobie czasami wyobrażaliście, że urodziliście się w królewskiej rodzinie. Wyobrażał sobie ktoś coś takiego? Jakby to było, gdyby był taki Prince William, tak? Albo ten drugi, nie, ten drugi brzydszy jest, ten William. Gdybym taki Prince William był, tak? Albo księżna jakaś tam, nie pamiętam już, nie będę strzelał za was. Jako oni muszą mieć wolność, tak sobie wyobrażam. Ja przecież oni, pieniądze, żaden, czy on kiedykolwiek powie, że nie stać go na, nie, ten hamburger dziś jest za drogi, albo tam kupmy coś tańszego. Czy oni mają takie dylematy? Wątpię, tak? Wyobrażam sobie, to tylko moja wyobraźnia jest, że po prostu pieniądze nie stanowią żadnej bariery dla nich. Że mogą robić, co chcą. To tylko moja wyobraźnia, mówię. My wiemy dobrze, że oni mają swoje obowiązki, swoje odpowiedzialności i że to nie jest aż takie łatwe, to ich życie. Ale tutaj mówię o tym w tym kontekście tego listu do Rzymian, bo tam właśnie wolność dla niektórych oznaczała, to grzeszmy więcej, to więcej będzie łaski. Grzeszmy więcej, do takich wniosków doszli, ten 6 rozdział do Rzymian. Skoro łaska jest większa, im więcej grzeszymy, to grzeszmy więcej. Wolność. Ale ta wolność to jest pobłażanie ciału. Ta wolność to jest pobłażanie ciału. Od takiej wolności właśnie zostaliśmy uratowani. Bo ta wolność nas gubi. Tak samo gdyby to ujął ktoś w kategoriach piękna. Piękno to jest coś, czego pragniemy. Piękno, coś, za czym tęsknimy. Chcemy oglądać piękne rzeczy, być w pięknych miejscach, spotykać się z pięknymi ludźmi, piękne idee. Chcemy piękna, ale piękno bez Boga zabija. Piękno bez Boga jest niszczycielskie. Piękno bez Boga wypacza nas. Musimy ciągle przekraczać jakieś tam granice, żeby wydobyć jakieś tam piękno. I później mamy takie bardzo dziwne sytuacje, czy to moralne, czy jakieś inne. Nie chcę w to wchodzić. Ale tu mamy nową wolność i nowe zobowiązanie. W wierszu 12, jeżeli mamy swoje Biblię otwarte, czytamy, mówi: tak więc, bracia, apostoł Paweł podsumowuje, co wcześniej powiedział, jesteśmy dłużnikami nie ciała. Nie jesteśmy ciału nic dłużni, tej naszej naturze zepsutej, która mówi o wolności i chce tej wolności, ale bez Boga, mówi: nic tej naturze nie jesteśmy winni. Nic nie jesteśmy jej winni. Teraz ta wolność, którą mamy, ta wolność prowadzi nas do tego, że możemy podobać się Bogu. I o tym przez cały czas tutaj mówi. Chcemy podobać się Bogu. I tutaj Bóg doprowadzi nas do stanu najpiękniejszego, jaki to jest możliwy. I dlatego żyjesz, dlatego będzie Bóg z tobą robił różne rzeczy, żeby cię kształtować, formować. Tak jak dyrygent kształtuje tą pieśń, nie wiem, czemu on macha tymi rękami, ale to jakby rzeźbił tą pieśń, prawda? I to jest piękne, mi się to podoba bardzo. Bóg robi w to w niewidzialny sposób. Tak to robi, że w tobie, z ciebie wydobywa swoje piękno. Swoje piękno. Na czym będzie polegało to piękno? Im więcej Jezusa w tobie, tym więcej piękna. Im więcej Jego łaski, tym więcej piękna. Im bardziej będziesz chciał zachować to życie, im bardziej będziesz chciał zachować swój wygląd, swoje zdrowie, swoje pieniądze, swoją władzę, to tym bardziej będziesz to tracił. Im bardziej będziesz ufał Bogu, tym bogatszy będziesz. Najbliższy kontekst tego mówi w taki sposób, zaraz wrócę do tej chwały jeszcze. Najbliższy kontekst mówi tak, niemożliwy, ktoś przesunął zegar za szybko. Wiecie o tym, że nie powinno się brata Miksy zapraszać na 25 minut, to jest zabronione. Ale I'll do my best. Zobaczcie najbliższy kontekst. Nie wzięliście ducha niewoli, bo co ten duch robi? Ulega bojaźni. 15 wiersz, dlatego właśnie Biblie są potrzebne, bo bez Biblii to ani rusz. Ten duch niewoli, nie synostwa, właśnie ten duch niewoli, on ulega bojaźni, ulega strachowi. Zobaczcie, co dzieje się między niewolnikiem a synem. Syn niewolnika, a syn wolnego człowieka. Tak? Jeżeli narozrabiają, jeden i drugi rozrabia. Ale syn niewolnik powie w jaki sposób? Uciekać, chować się, udawać, robić dobrą minę do złej gry. To nie ja, to ktoś tam winny. Niewolnik zrobi wszystko, żeby uciec. Tak? Od kary. Niewolnik będzie przez cały czas starał się, czy teraz już dobrze wyglądam, czy teraz już dobrze to robię, czy teraz się dobrze modlę, czy teraz dobrze czytam Biblię, czy cokolwiek tam. Niewolnik będzie chciał się koniecznie przypodobać Panu Bogu w taki cielesny sposób. Syn, jeżeli narozrabia, tato, znowu narozrabiałem, przychodzi do ojca, nie wybiela się, nie ucieka, nie oszukuje, nie ubiera maski żadnej. Syn przybiega do ojca, niewolnik ucieka. Syn nie musi w żaden sposób, ten syn nawet, który się potyka, upada. On w dalszym ciągu jest synem. To jest mój ukochany synek. Ojciec, kiedy patrzy i widzi grono dzieci, zaraz wypatruje, to jest moja córeczka, to dzisiaj widziałem. Tak? Nie wiedziałem, czyja to jest córka, od razu później, to jest jego córka. Ona przez cały czas patrzy na tatusia, tatuś przez cały czas patrzy na nią. Oczy tatusia zaraz wypatrują, gdzie jest jego dziecko. Tak? Zaraz widzą, gdzie jest jego dziecko. Tak patrzy na nas nasz ojciec. To nie jest zależne od tego, czy to jest najładniejsze dziecko, najmądrzejsze, czy jeszcze coś tam, jakieś zdolności ma super niezwykłe. To jest po prostu moje dziecko. To jest po prostu moje dziecko. Więc tak żyje ten niewolnik. Ale duch synostwa jest zupełnie inny. Zobaczcie, to jest w tym wierszu 15, w środku jest duch synostwa. Z jednej strony jest bojaźń, uleganie bojaźni. Z drugiej strony wołamy Abba, Ojcze. Kochany Ojcze. Kochany Ojcze. To nie jest spoufalanie się. To weszło niestety z takim tatusiu. Ja nie mam nic przeciwko temu tatusiu, ale to tatusiu czasami jest takim właśnie spoufalaniem się, takim kumplowaniem się. I nawet weszło to czasami w niektórych kulturach. Dzieci mówią do rodziców po imieniu. Tak? Dzieci mówią do rodziców, dziwne zjawisko, prawda? Ale gdzieś tam to się zahacza. Nie ma takiej opcji tutaj. To nie o to chodzi. To jest raczej szacunek. To jest pełne zaufanie. To jest pełne zaufanie. Zobaczcie, co robi świat, jeżeli chodzi o ten strach i to, żeby właśnie przypodobać się Bogu. Mnóstwo różnych rzeczy. Ale jedna z takich rzeczy, która mi się tak przyszła do głowy, miałem nadzieję, że dzieci im pomogą, ale zabraliście dzieci. Jest taka piosenka. Stary niedźwiedź, my się go dookoła, bo jak się obudzi, to nas je. I dzieci są mądre. Ta piosenka jest bardzo mądra. Pamiętajcie tę piosenkę. To całkiem mądra piosenka. Przy okazji piosenki można porozmawiać z dziećmi o bardzo ważnych duchowych prawdach. A mianowicie, właśnie w taki sposób ludzie sobie wyobrażają Boga, że Bóg to jest taki może i niedźwiedź, ale bardziej niedźwiadek. On taki groźny to nie jest. Wszystkich kocha. On wszystkich zbawi. No, gdzieżby Pan Bóg pozwolił na to, żeby piekło było. Spoufalamy się z Panem Bogiem. Ten strach zanika. Są hasła nawet. Specjalnie zrobiłem sobie takie z internetu, ściągnąłem. Niewiarygodne. Banery wielkie. Nie bój się. Nie grzeszysz, bo nie ma Boga. Nie masz się czego bać. Nie bój się grzechu, bo nie ma Boga. To jest logiczne. W ich logice to jest słuszne. Jeżeli nie ma Boga, ten niedźwiedź nie jest straszny, to się nie ma czego bać. Nie ma się czego bać. I później dochodzi do czegoś takiego, co się stało z Adamem i Ewą. I to też zawsze ciągle nam grozi. Najpierw Pan Bóg mówi, Pan Bóg nazywa wszystkie rzeczy. To jest dobre, to jest dobre, to jest dobre. A tu nagle przychodzi moment, kiedy Ewa patrzy na jeden owoc, który akurat był ten jeden zabroniony, a ona mówi, to jest dobre do zjedzenia. To jest dobre dla mnie. To jest bardzo ważne zdanie, bo to jest jedno z najczęstszych problemów w moim życiu, w naszym życiu. Ale to jest dobre dla mnie. I ja się o to pomodlę. Czy Pan Bóg nie będzie taki zły? Pan Bóg mi pobłogosławił, bo dał mi to. I kręcimy, kombinujemy, tak jak zrobiła Ewa. Kombinujemy, nazywamy, co dla mnie będzie dobre. Bo moje oczy tak mi podpowiadają. Ktoś mi zabroni? Ktoś mi będzie osądzał? Nie osądzaj bliźniego swego. Jeszcze werset potrafią przytoczyć. Zobaczmy, to jest ten najbliższy kontekst. Duch synostwa nie ulega bojaźni, nie żyje w ciągłym potrzebie przypodobania się Bogu. Duch synostwa zaczyna wołać, oddychać Duchem Świętym, oddychać Ojcem, wchodzi w tą społeczność. I jeżeli później dalej czytamy w tym 17 wierszu, zwróćmy na to uwagę, jeżeli cierpimy razem z Chrystusem, bo tu jest coś dziwnego, tak? Dlaczego apostoł Paweł o tym mówi? Bo mieli problem, tak? Mieli problem, skoro jestem dzieckiem Bożym, skoro należę do Boga, do Chrystusa, skoro mam takie dziedzictwo, to teraz powinno mi się tylko dobro dziać, tak? Tylko powinien być szczęśliwy. Tylko już zbierać te owoce, o których tak pragnę, o których marzę. Ale tutaj okazuje się, jeśli z Nim też cierpimy. Pójście za Chrystusem kosztuje. Pójście za Chrystusem kosztuje. Dzisiaj prawie nic. Prawie nic. Nikt nie będzie na ciebie się złościł, gniewał i wytykał cię palcami. Dzisiaj nikt nie będzie nic takiego robił. Mówię w tym kraju. Ale wystarczy pojechać dalej gdzieś. Jeżeli tam czytam o tej Kenii, czy... chyba czytałem o Kenii, już teraz nie pamiętam, o jakim kraju, zawsze mi się mylą, przepraszam. Ale tam gdzie ponad 50% chrześcijan jest. Niedawno czytałem historię, którą ktoś opowiadał, właśnie było błogosławieństwo dziecka, po prostu, we wiosce. Ktoś po prostu przyjeżdża, jakaś grupa militarna i strzela do ludzi, jak do kaczek, po prostu. Kilkanaście osób wystrzelali. Tak o, po prostu. My nie płacimy takiej ceny. My już nie pamiętamy tego, jak to się działo jeszcze za moich ojców, za naszych ojców, kiedy to było dużo trudniejsze. W każdym razie, to do czego zmierzam tutaj, zobaczcie to słowo w 17 wierszu pod koniec, jeżeli z nim cierpimy, to i też będziemy uwielbieni. Tam jest to słowo doksa, doksologia, ktoś może zna to słowo doksa, uwielbieni. W 18 wierszu to jest to samo słowo, kiedy potem jest powiedziane, albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą. To jest to samo słowo doksa. I będziesz szedł z tym tematem aż do 30 wiersza, tak? W 30 wierszu na końcu, pamiętamy ten łańcuch, taki pięciu ogniw, które tam mamy, że których od 29 wiersza. Przedtem ich znał, to przeznaczył, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodny pośród wielu braci, których przeznaczył, tych i powołał, których powołał, tych usprawiedliwił, których usprawiedliwił, tych też uwielbił. Piękne. To jest to, do czego zmierzamy. To jest to, o co nam chodziło. Ale sami nie byliśmy w tego stanie zrobić. Nigdy, nikt tego nie zrobi. Bez Chrystusa, choćbyś był najbardziej religijnym, porządnym człowiekiem, a nawet takim jak Apollos. Pamiętacie Apollosa? On wykładał drogę pańską z pism. To nie był jakiś taki pokręcony, chytry faryzeusz. Apollos. Ale nie znał Ducha Świętego. Nie znał, czym jest synostwo prawdziwe. Wiedział, rozumiał tą chwałę Izraela, rozumiał, że to się im tam, te obietnice, to do nich należy, bo to będzie ten słowo sformułowane tu w 9 rozdziale, w 4 wierszu. Nie chcę rozchodzić się zbytnio na boki. Jemu o to chodziło, tak? Wydawałoby się, że ja to mam. Dopiero Pryscyla i Akwila biorą go na bok i tłumaczą mu, o co chodzi. O co chodzi. I dopiero wtedy staje się synem. Prawdziwym synem. Był synem Izraela, był synem księgi, ale dopiero wtedy staje się synem Bożym, synem Ducha Świętego, zrodzonym przez Ducha Świętego. O to właśnie chodzi w tym naszym synostwie. To jest absolutnie nowy status. I modlitwa nie jest tylko nauką tego, że kto teraz się pomodli, kto umie ładnie się modlić długo. Nie. To jest wchodzimy w atmosferę Ducha Świętego. Wchodzimy w myślenie Boże. Pozwólcie, że tak to zinterpretuję, bo to jest taki fragment, który tutaj mówi tak, w 26 wierszu, że Duch wspiera nas w naszej niemocy. Bo co? Nie wiemy, jak się modlić. Nie wiemy, jak się modlić. Jak należy, ale sam Duch stawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. I ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. Pozwólcie, że użyję taki obraz. Mamy dwoje wnucząt na razie, trzecie w drodze, 3 i 2 latka. I ten 2-latek, on na razie wyraża rzeczy po słówku, tylko mówi. Tam opowiada na przykład historię, co się stało, to mówi tata, piasek, samochód, pchać. Domyślacie się? Okej, okay. No właśnie, tak by wyglądała jego historia. Ale był też taki inny moment. Teraz byliśmy akurat u naszych wnuków i on coś bawił się ze mną. Dzieci generalnie są jakby, nie obchodzi ich, co się dzieje z innymi. Ale słyszała, jak jego siostra płacze. I tylko tak spojrzał na mnie i mu Nika. Tylko jedno słowo. On nie umie tego opowiedzieć. Nie umie tego wyrazić. Ale od tego właśnie jest rodzic, który uczy, jak rozumieć. I jak czuć w związku z tym. To jest jedna z najważniejszych lekcji, jakie my robimy w stosunku do naszych dzieci. My uczymy się kontrolować, tak może brzydkie słowo kontrolować, ale co zrobić z naszymi emocjami? A od czego są zależne emocje? Od tego, co myślisz, jak myślisz. Nie będę tego rozwijać bardzo mocno, ale to właśnie robi Duch Święty. Uczy nas tego Bożego myślenia, Bożego odczuwania. Nie wiesz, jak to wyrazić nieraz. Ja wciąż nie wiem wielu rzeczy, jak wyrazić. Bo mówię, nie wiem, jak to powiedzieć, Ojcze. Nie wiem. Ale Duch Święty przez swoje słowo uczy nas, nieustannie nas uczy Bożego myślenia, Bożego odczuwania, Bożego wchodzenia w tą Jego atmosferę. Żeby to nie było coś, co mi się odczuje w mojej głowie. To zawsze przestrzegam, właśnie aż jestem przeczulony na tym punkcie, bo tyle razy to przeżyłem. Widziałem, że ktoś modlił się, Bóg mu nawet dał taką, otworzył drzwi, powiedzmy małżeństwo było, młode małżeństwo, oni się modlili, Bóg mu otworzył drzwi, że mógł pojechać do dalekiego kraju na rok, ale cudownie, Boża odpowiedź, tylko że w tym czasie jego żona znalazła sobie innego męża. Mam duże wątpliwości co do takich modlitw i co do takich odpowiedzi. Bądźmy ostrożni. Słowo. Jeżeli Słowo nie daje ci mądrości do zbawienia, to co ono daje? Słowo nie może być tylko jakimś tam momentem uniesienia, że dobrze się będę czuł przez chwilę. Słowo musi mnie prowadzić. Zdziwię was, ale zakończę. Już się rozkręcałem, ale mam tu taki napisany punkcik. Kończ. Ostatnia rzecz, jaką chciałbym w związku z tym powiedzieć. Jeden z moich ulubionych nauczycieli, Rabbi Zacharias, albo Rabbi Zachariasz, tak się to wymawia, słynny taki dosyć apologeta, mówi o swoim wnuku. I mówi tak, mama, jego mama tego dziecka zgubiła gdzieś klucza i mówi, no chyba stracę rozum, bo nie miała znaleźć tych kluczy. Wnuczek się odzywa, czy jej dziecko się odzywa, musiu, tylko nie strać serca, bo ja tam jestem. A to musiał być wnuk słynnego właśnie apologety i myśliciela Rabbi Zachariasa, skąd on takie teksty wymyśla. W każdym razie, co chcę przez to powiedzieć? To, co tutaj chciałbym powiedzieć, to, żeby wam zostało najmocniej, to jest właśnie to duch synostwa. Jesteś w Bożym sercu. To jest duch synostwa. Jesteś w Bożym sercu. I Jemu na tobie zależy bardziej niż tobie zależy na twoim życiu. I On wie, jak ma doprowadzić do celu to, co On chce, żeby twoje życie reprezentowało. Nie chodzi o ilość ewangelizacji, nie chodzi o jakieś ilości. Chodzi o jakość, która jest tylko jedna, tylko jedna. Jak to jest tu powiedziane w 29 wierszu? Aby, jak strasznie koniecznie każę, patrzę, zaglądam ludziom do Biblii. Dlaczego nie podkreśluję słowa aby? No, słowo aby trzeba podkreślać. Nie wszystkie aby są do podkreślenia, ale to jest bardzo ważne aby. Aby co? W 29 wierszu. Aby stali się podobni do obrazu Syna Jego, a On żył pierworodnym pośród wielu braci. To. Boga nie zdziwi ani twoje osiągnięcia intelektualne, ani nawet jakieś tam ewangelizacyjne albo coś w tym rodzaju. To w ogóle nie o to chodzi. W ogóle nie o to chodzi. Nie musisz robić na Bogu żadnego wrażenia już. Ci, którzy nie mają Ducha Chrystusowego, muszą to robić. Oni nieustannie będą to robili. Ale ci, którzy są w Jego sercu, mają zagwarantowane, że Jego oczy zawsze będą wypatrywały cię. Tu jest mój synek. Tu jest moja córeczka. To jest moje dziecko. To jest dobra nowina, prawda? Zgodzicie się ze mną? Chwała niech będzie Bogu za Jego słowo, aby nasze życie zawsze odzwierciedlało Jego zamysł dla naszego życia. Amen. Pomodlimy się. Kochany Ojcze, jeszcze raz dziękuję Tobie za Twoje słowo, za moc Twojego słowa. To Twoja Ewangelia. To Twoja dobra nowina. Jedyna dobra nowina, jaka jest dla tego świata. Chociaż wiele innych nauk może nazywać się dobrymi nowinami, nowinami, to jest jedyna dobra nowina, Twoja nowina. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za to, co z nami zrobiłeś. Coś niemożliwego. Byliśmy dziećmi gniewu, a Ty zrobiłeś z nas swoje dzieci. Panie, to jest niewyobrażalne dla nas. A już zupełnie niewyobrażalne jest to, co będzie na koniec. Co zrobisz z nami w naszym życiu. Chcemy być pełni łaski, pełni Twojego ducha, pełni Twojego słowa, pełni uwielbienia dla Twojego imienia. O to Cię prosimy, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.